Moi drodzy, tytuł dzisiejszego kazania widzicie na ekranie. Kim jest Bóg Syn? Ilekroć przychodzi mi mówić na taki temat, odpowiadać na to pytanie, uświadamiam sobie, że będę dotykał materii tak świętej i tak wzniosłej, że czuję się nawet nieco onieśmielony. Wielu lepszych ode mnie poświęcało całe swoje życie na poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie. Mam wrażenie, jakby Bóg właśnie teraz mówił do mnie to, co kiedyś powiedział do Mojżesza, gdy ukazał mu się w płonącym krzewie. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Moje kolejne wrażenie, gdy patrzę na ten tytuł, to takie, że dotykamy tajemnicy. Wszystko bowiem, co dotyczy Syna Bożego, poczynając od Jego wcielenia, na wniebowzięciu kończąc, nazywane jest w Nowym Testamencie tajemnicą pobożności. Tajemnicą, a konkretnie tajemnicą pobożności. Tekst był przed chwilą przez starszego zboru czytany. Na szczęście jest to tajemnica już w jakiejś mierze objawiona, odkryta, przynajmniej na tyle, byśmy mogli uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyśmy wierząc w to mogli mieć życie wieczne w Jego imieniu. Miejmy jednak i tę świadomość, że jeszcze nie wszystko przed nami zostało odkryte, że jeszcze nie każde pytanie, jakie możemy dziś postawić, doczekało się pełnej, satysfakcjonującej odpowiedzi. Apostoł Paweł wyraził to takimi słowami z pierwszego listu do Koryntian 13:9-12, że cząstkowa jest nasza wiedza. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie nasze jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak będę poznany, jak jestem poznany. Tytuł Kim jest Bóg Syn? Zawiera już w sobie właściwie odpowiedź. Przeczytajmy tylko od końca. Syn jest Bogiem. Ale to nie wszystko, co można powiedzieć o Synu Bożym, o Jezusie. Choć właściwie na tym jednym zdaniu, najpełniej oddającym Jego istotę, można by zakończyć. Bo jeśli Jezus jest Bogiem, to przecież żaden inny przymiot, cecha, atrybut, czyn nie może już przydać Mu większej, wyższej godności. Ale zostańcie, nie wychodźcie. Postaramy się więcej powiedzieć na temat Jezusa, przynajmniej więcej z tego, co mówi nam na jego temat Biblia. Pamiętacie taki serial Porucznik Columbo? Pytam co starszych, bo młodsze pokolenie pewnie już się nim nie fascynuje. Pamiętam jak co czwartek, bo chyba był w czwartek, bo w czwartek zawsze były kryminały. To z czasów, kiedy były tylko jeden, dwa programy w telewizji, to przedpotopowe czasy. Proszę. Tak, to była Kobra wtedy, prawda? I tak zostało, że wszelkie kryminały szły w czwartek. No i wtedy był Porucznik Columbo. To był naprawdę świetny film, a przynajmniej inny od pozostałych, bo we wszystkich innych kryminałach to było tak, że dopiero na samym końcu okazywało się, kto zabił. A w Poruczniku Columbo wszystko było na początku, podane jak na tacy. Na początku było pokazane, kto i jak i kogo zabił, a dopiero potem widzieliśmy, jak porucznik Columbo, który tego nie wiedział, nie oglądał tego odcinka, który po prostu misternie rozwikływał tę tajemnicę, by na końcu wreszcie dotrzeć do tego, o czym my już wiedzieliśmy od początku. I postanowiłem do dzisiejszego wykładu użyć właśnie tej metody. Od razu na początku wam odpowiedzieć na zadane pytanie, a dopiero teraz po kolei drobnymi kroczkami udowadniać, że tak właśnie jest. Kim jest Bóg Syn? Syn jest Bogiem. Że tak właśnie jest. Czujcie się w tej chwili jak studenci, z którymi w naszej wyższej szkole teologiczno-humanistycznej, w Instytucie Pastoralnym prowadzę zajęcia z podstaw teologii systematycznej, kiedy właściwie rozpatrujemy przez cały rok nauki każdą z naszych zasad wiary. Ale rozpatrujemy w ten sposób, że najpierw czytamy ją w całości, a potem dzielimy na poszczególne części, na poszczególne zdania albo nawet fragmenty zdań i sobie dowodzimy z Pisma Świętego, że te fragmenty są w pełni uzasadnione. Że mają głębokie umocowanie w Piśmie Świętym. Że sobie ich adwentyści nie wymyślili, nie wyssali z palca. I tak na końcu roku akademickiego, gdy przestudujemy wszystkie zasady wiary, okazuje się, że w każdym swoim fragmencie nawet, każda z nich jest oparta na Piśmie Świętym. Tego nam Ellen White nie wymyśliła i nie podała na tacy. Wszystko to zostało przez nas wyczytane w Biblii i chcę, żebyście mieli przynajmniej po tym jednym temacie dzisiejszym, po tej jednej z naszych zasad wiary, to głębokie przeświadczenie, że zasady wiary Kościoła Adwentystów opierają się na Piśmie Świętym. Przeczytam tę zasadę wiary. Wiecie, że mamy ich 28, dziś jedna. Najpierw przeczytam ją w całości, a potem będziemy rozpatrywali poszczególne fragmenty i szukali uzasadnienia biblijnego. Bóg wieczny Syn przyjął ciało człowieka w Jezusie Chrystusie. Przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy. Objawiony został charakter Boży. Dokonane zostało zbawienie ludzkości i osądzony został świat. Na wieki prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Poczęty został z Ducha Świętego, a urodził się z dziewicy Marii. Żył i doświadczył jako człowiek wszelkich pokus, jednak swoim przykładem doskonale ukazał sprawiedliwość i miłość Bożą. Poprzez cuda objawił Bożą moc i potwierdził, że jest obiecanym przez Boga Mesjaszem. Dobrowolnie cierpiał i zmarł na krzyżu za nasze grzechy i w naszym zastępstwie. Powstał z martwych i wstąpił do nieba, aby służyć w niebiańskiej świątyni na rzecz wszystkich. Powróci znowu w chwale, aby dokonać ostatecznego wybawienia swego ludu i wszystko odnowić. Jak w serialu Columbo, zapewniam was, że każde ze zdań w tej zasadzie wiary, każdy fragment tych zdań ma swoje głębokie umocowanie w Piśmie Świętym. Przekonajmy się. Zacznijmy od pierwszego fragmentu. Czyli Bóg wieczny Syn. Czy rzeczywiście Syn Boży jest wiecznym Bogiem? Co do tego są pewni chrześcijanie, którzy mają pewne wątpliwości. Ja nie mogę w tej chwili tak szeroko ujmować tego zagadnienia, jak w naszej szkole, gdzie mamy na to więcej czasu niż tych kilkadziesiąt minut kazania. Ale choćby jeden fragment, chyba najbardziej znany, to jest fragment z prologu Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, 1-3 i 14 werset. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, bez Niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Ów Syn to owo Słowo, które było u Boga, ale było Bogiem od samego początku. Jak więc widzimy, już pierwszy fragment naszej zasady wiary ma swoje uzasadnienie biblijne. A mógłbym jeszcze więcej tekstów przytaczać, w których Syn wprost nazwany jest Bogiem. A więc Bóg to jest wieczny Syn. Ale co mówi nasza zasada wiary dalej? Mówi, przyjął ciało. Następna zasada. Przyjął ciało człowieka w Jezusie Chrystusie. To jest ta prawda, o której będą mówiły już niedługo te obchodzone przez większość chrześcijan święta. Przy czym większość chrześcijan patrzy na nie jako na okazję do wspólnych spotkań, patrzy na nie przez pryzmat jakichś takich bożonarodzeniowych szopek w kościołach, żłóbka, dzieciątka, tam prawda, jakiejś plastikowej lalki, tak, tam jakieś są baranki jeszcze, Maria, Józef, prawda, tak się na to patrzy, ale nie dostrzega się czegoś głębszego, mam wrażenie. A mówię to chociażby po sobie, bo też tak kiedyś wierzyłem, też tak kiedyś praktykowałem. Nie dostrzega się głębszej nauki, że to dziecko to jest wielki Bóg, który przyjął ciało człowieka. Bóg, wieczny Syn, przyjął ciało człowieka w Jezusie Chrystusie. Prawdę tę wyraża list do Filipian, rozdział 2, wersety 5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Tu czytamy tę prawdę o przyjęciu ciała przez Boga. O wcieleniu, nazywaną bardziej teologicznie inkarnacją, przyjęciem ciała, wejściem w ciało. I tak naprawdę te święta tę prawdę w sobie zawierają i powinna ta prawda być przede wszystkim przy tej okazji rozważana, a nie powinno być skupiania się na takich zewnętrznych, bardzo najmniej istotnych, tej zewnętrznej otoczce. Dalej, nasza prawda mówi, przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy. Myśmy już czytali na ten temat choćby w prologu Ewangelii Jana, prawda? Przez Niego, przez to Słowo, przez Nie wszystko powstało, bez Niego nic nie powstało, co powstało. Ale ta prawda ma jeszcze wiele innych uzasadnień biblijnych, jak choćby z listu do Kolosan, rozdział 1, werset 15-16. On, mowa o Jezusie, jest obrazem Boga Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, widzialne rzeczy i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. A więc czy ta prawda wiary, tak sformułowana, jak widzimy na ekranie, ma swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym? Absolutnie ma. Ale dalszej części nasza prawda wiary mówi, objawiony został charakter Boży. Przez Niego oczywiście. Objawiony został charakter Boży. Stworzone światy, ale też objawiony został charakter Boży. Czy Jezus rzeczywiście objawił charakter Boży, będąc tu na ziemi? Oczywiście. Znowu w tych pierwszych słowach Ewangelii Jana, ale w 18 rozdziale pierwszego rozdziału, czytamy, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, inne przekłady mówią jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił go. Z kolei w tej samej Ewangelii, ale dalej, w 14 rozdziale, wersety 8 po 9, tam czytamy rozmowę Jezusa z Filipem i Filip mówi do Jezusa, Panie, pokaż nam Ojca, a Jezus odpowiada, tak długo jestem z wami, Filipie, a nie poznałeś mnie? Kto mnie widział? Widział Ojca. Czy te słowa wystarczą, by powiedzieć, że objawiony został charakter przez Jezusa, charakter Boży? Że kto go widział, widział Ojca? Ale jeszcze takie, też z Ewangelii Jana, z 17 rozdziału, 6 werset. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, aby byli ze mną. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli Twego słowa. Objawiłem imię Twoje. Przecież Żydom niespecjalnie trzeba było objawiać, jak miał Bóg na imię. Oni wiedzieli o tym jeszcze lepiej niż my. Ale za sformułowaniem objawiłem imię kryje się objawiłem, jaki jesteś naprawdę. Objawiłem Twój charakter. Bo może dzisiaj imiona nam niewiele mówią. Dzisiaj imiona utraciły swoje pierwotne znaczenie. Dzisiaj Bogusław to po prostu Bogusław. Ale kiedyś, jak nadawano komuś imię Bogusław, to po to, by sławił Boga. Jak Mieczysław, to żeby był sławny z miecza. Tak? Jak Teofil, to chyba, żeby był... Nie z Teofilowa. To ja winienem być Teofilem, bo mieszkałem na Teofilowie dużą część życia. Ale to przyjaciel Boga z greckiego. Innymi słowy, imiona dawniej, to jeszcze Indianie o tym wiedzą, że imiona mają odzwierciedlać charakter człowieka, spodziewany albo ten, który się w tym człowieku już odkryło. Imiona objawiają charakter. Więc kiedy czytam, objawiłem imię Twoje ludziom, to znaczy objawiłem im, jaki jesteś. A więc, czy nasza prawda jest uzasadniona? Że przez Chrystusa objawiony został charakter Boży? Absolutnie tak. Dalej czytamy, że przez Niego zostało dokonane zbawienie ludzkości. Pismo Święte mówi na ten temat. Potwierdza tę prawdę wiary słowami z Dziejów Apostolskich z 4 rozdziału, wersety 10 po 12. To niech wam wszystkim będzie wiadome, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wyście ukrzyżowali, a którego Bóg wzbudził z martwych. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czy możemy być zbawieni przez imię Józefa? To może przez imię Marii? Bo nie dano żadnego innego imienia poza jakim? Jezus Chrystus Nazareński. Tylko przez Niego. Czy więc gdy mówimy, że przez Niego zostało dokonane zbawienie ludzkości, opieramy się na Piśmie Świętym? Ale nie tylko to. Przez Niego również osądzony został świat, jak mówi następna zasada wiary. Przez Niego osądzony został świat. I tutaj, wychodząc od znanego nam tekstu z Ewangelii Jana, który my w początkowej jego fazie znamy na pamięć wszyscy, ale jestem ciekaw, czy znacie go dalej. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tu się nasza znajomość tego fragmentu kończy, ale dalej Biblia mówi. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby świat sądził, ale żeby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Czytamy więc, że w jakimś sensie, nie mamy teraz czasu ten sens rozwijać, ale że w jakimś sensie świat przez niego już został osądzony. Chociażby w tym, że kto go świadomie odrzuca, to właściwie sam na siebie już wydaje wyrok. Podkreślam, świadomie odrzuca, bo ktoś zaraz powie, zaraz, ale są na świecie jeszcze miliony ludzi, może miliardy, które nigdy nie miały szansy usłyszeć o Chrystusie i może poumierały nigdy o Nim nie słysząc. Czyżby Bóg ich wszystkich skazał na potępienie? Czy można kogoś winić za to, że nie ma świadomości? Nawet ludzkie prawo, żeby uznać kogoś przestępcą, musi uznać jego winę. A żeby uznać winę, musi uznać jego świadomość, że on świadomie czyni źle. Ale jak nie ma ktoś świadomości, czy można mu przypisać przestępstwo? Czy można przypisać komuś grzech? Tych, co nie słyszeli o Jezusie, Bóg będzie rozliczał według posłuszeństwa prawu naturalnemu wpisanemu w ich serce. Według głosu posłuszeństwa głosowi sumienia, przez które Bóg do nich przemawia. Ale ci, którzy świadomie odrzucają Chrystusa Pana, ci wypisują wyrok sami na siebie. W tym sensie przez Niego osądzony został świat. Ale dalej czytamy w naszej prawdzie. Na wieki prawdziwy Bóg. To zdanie będzie dalej kontynuowane, ale zatrzymajmy się na tym fragmencie. Na wieki prawdziwy Bóg. Już na początku pokazywaliśmy, że Syn Boży, Bóg Syn, to też Bóg, prawda? Bo Słowo na początku było u Boga i było Bogiem. Ale teraz więcej fragmentów, które nam dowodzą, że ów Syn jest prawdziwym Bogiem. Chociażby z Ewangelii Jana 20:28. Tomasz odpowiedział i rzekł mu, Jezusowi, w którego nie za bardzo uwierzył, że zmartwychwstał, nie było go tego pierwszego dnia po zmartwychwstaniu. Powiedział, dopóki nie dotknę jego ran, to nie uwierzę. Jemu ukazał się później Jezus Chrystus w gronie również innych uczniów. Zmartwychwstały i gdy go dotknął, padł przed nim i powiedział, Pan mój i Bóg mój. Z kolei w liście do Hebrajczyków, rozdział 1:7-8, o aniołach wprawdzie mówi, czytamy, aniołów swych czyni wichrami, a sługi swe płomieniami ognia, ale do Syna Bóg mówi, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Bóg mówi do swego Syna, o Boże. A z kolei w liście do Rzymian 9:5 czytamy, że o Chrystusie według ciała, że jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. No i tekst, który ja osobiście bardzo lubię, z pierwszego listu Jana, rozdział 5, werset 20. Nie wiem, jak można go czytać i nie dostrzegać bóstwa Chrystusowego napisanego niemal drukowanymi literami. Czytam. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, byśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie, On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Czy Jezus jest na wieki? Czy Jezus jest prawdziwym Bogiem? A jeśli jest prawdziwym Bogiem, to jest jasne, że na wieki. Niektórzy, wbrew powyższym cytatom, próbują zasiewać tu ziarna wątpliwości co do bóstwa Chrystusa. Twierdząc, że Biblia używa słowa Bóg niekoniecznie jako Bóg, że Bogiem dla Faraona nazwany był również w Biblii Mojżesz. Tak. Więc to, że Jezus został nazwany gdzieś tam Bogiem, to niczego ich zdaniem nie dowodzi. Spotkaliście się z tego typu argumentacją? Ale nie dostrzegają, po pierwsze, przenośnego użycia słowa Bóg w przypadku wobec Mojżesza. Kiedy ojciec mówi do syna, tron twój, o Boże, na wieki wieków, to używa tego sformułowania przenośnie? Ale kiedy mówi do Mojżesza, będziesz Bogiem dla Faraona, to ewidentnie jest to przenośnia. A więc nie dostrzegają po pierwsze przenośnego użycia tego słowa w przypadku Mojżesza, a po drugie nie dostrzegają, że nie o słowo tu chodzi, a o jego zawartość. Słowa to tylko nazwy, za którymi jest treść. A co jest treścią słowa Bóg? Mając na myśli prawdziwego Boga. Są pewne atrybuty, które temu Bogu przysługują. Pewne atrybuty niezbywalne, które żadna inna istota nie może mieć. Wieczność, wszechobecność, niezmienność, stwórcza moc. To są atrybuty Boga. I zadaję pytanie, czy Mojżesz, pomimo użycia wobec niego słowa Bóg, ma te atrybuty? A Jezus ma? To jest różnica w użyciu tego słowa? To Syn Boży stworzył świat, a nie Mojżesz. Mojżesz wybawił Izraela z niewoli egipskiej, ale to Jezus wybawi nas z niewoli grzechu. I już to uczynił na krzyżu. Nie Mojżesz. Z całym szacunkiem dla Mojżesza. To Jezus twierdził, mam moc odpuszczania grzechów. Boską moc. A nie Mojżesz. To nie Mojżesz powróci jeszcze raz po swój lud. Ale Jezus Chrystus. Modlimy się o nadejście Królestwa Jezusa Chrystusa, a nie Mojżesza. Oto dlaczego możemy powiedzieć, że Jezus jest na wieki prawdziwym Bogiem. Nawet jeśli Pismo użyło tego słowa w stosunku do Mojżesza. Kropkę nad i, jeśli chodzi o bóstwo Chrystusa, stawia tutaj apostoł Paweł, który w liście do Kolosan 2:9 mówi, że w nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia boskości. Ale następny fragment naszej zasady wiary mówi, że ten, który był na wieki prawdziwym Bogiem, stał się także prawdziwym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Właściwie już czytaliśmy fragmenty o tym, że ten, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz stał się podobny ludziom i okazał się z postawy człowiekiem. Właściwie ta prawda już została w jednym z miejsc wyjaśniona. Ale tu chcę zwrócić uwagę na to słowo na wieki, będące w poprzednim fragmencie. Na wieki prawdziwy Bóg stał się także prawdziwym człowiekiem. Tę prawdę też niewielu dostrzega, że Jezus nie stał się człowiekiem, że Chrystus, Syn Boży, nie stał się człowiekiem na chwilę, na krótki czas swego ziemskiego pobytu tutaj. 2000 lat temu przez 31 lat. Czy może 33. To nie tak. Niektórzy myślą, że po tym wszystkim, prawda, wyzbył się swego człowieczeństwa, wrócił ponownie tam, prawda, do nieba. Ale my nauczamy na podstawie Biblii, że on tam wrócił dalej jako człowiek. I nadal tym człowiekiem jest, że tego człowieczeństwa się nie wyzbył. Ba, Biblia naucza, że pozostanie tym człowiekiem, pozostając zawsze Bogiem, człowiekiem, którym się stał przez wcielenie, pozostanie już na wieki. Czy ta zasada ma swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym? Czy też jest wymysłem adwentystycznym wyssanym z palca? Otóż spójrzmy, po pierwsze, na 1 Tymoteusza 2,5. To już po zmartwychwstaniu, to już po wniebowstąpieniu. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Czyli jak Biblia określa Jezusa już po wniebowstąpieniu? Dalej używa wobec Niego sformułowania człowiek. A kiedy Chrystus stał się człowiekiem? Przez fakt przyjęcia ciała. Przyjął ciało i stał się człowiekiem. Skoro czytamy, że jest nim nadal po wniebowstąpieniu, to znaczy, że nadal jest cielesny. To już nie jest nasze ciało fizyczne, ale jak mówi 15 rozdział 1 listu do Koryntian, to jest już ciało duchowe, to jest ciało uwielbione, ale ciało. I dlatego jest człowiekiem. Czy na zawsze nim pozostanie? Gdzie ta myśl jest oddana, że zostanie nim na zawsze? Na wieki. Otóż w 15 rozdziale właśnie 1 listu do Koryntian, 25 po 28 czytamy. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Mowa o Jezusie. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Mowa o tych eschatologicznych, absolutnie końcowych wydarzeniach. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Gdy zaś się mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Bardzo ciekawa fraza, wskazująca, że w pewnym momencie Jezus Chrystus, który przychodzi, by królować, przychodzi, by położyć kres wszelkiemu złu, by dokonać już ostatecznego zbawienia przez położenie kresu złu i źródłu zła. I nawet szatanowi i tym wszystkim złym konsekwencjom grzechu, prawda, i oczyścić ziemię i tak dalej, tym, co się po mileniu będzie działo, tak, że kiedy już w końcu nawet ostatni wróg zostanie pokonany, wtedy Chrystus sam poddaje się Ojcu. Jakby oddaje mu tę sprawowaną dotąd władzę, ale ja się zastanawiam po co. Ja się zastanawiam po co mu oddaje i co dalej z Jezusem. Być może odpowiedź jest w liście do Efezjan w rozdziale 5, w wersecie 31 do 32. Tam czytamy. Taki tekst, który na każdym ślubie pada. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i tych dwoje będzie jednym ciałem. Prawda, że na każdym ślubie? Tajemnica to wielka. Apostoł sugeruje nam, że ten tekst znaczy coś więcej niż tylko tekst małżeński do ślubów. Kobieta, mężczyzna, ślub. Znaczy coś więcej. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Jego Kościoła. No to spróbujmy odnieść to do Chrystusa i Jego Kościoła. Chrystus to żona czy mąż? Kościół w takim razie jest jego małżonką. Kościół, czyli ludzie, którzy w niego wierzą. Jeśli ci ludzie będą kiedyś w niebie, to będą to ludzie zbawieni. To też jest Kościół? To też jest małżonka? Tak. I nagle czytamy, że to się wszystko odnosi, co tu czytamy, do Chrystusa i Jego Kościoła, że w pewnym momencie następuje opuszczenie ojca i matki i połączenie się z żoną, by być już z nią na wieki jednym ciałem. Tu czytam, że w którymś momencie Chrystus Pan zechce się połączyć ze swoją żoną, z ludźmi jednym ciałem. On to już zrobił, gdy przyjął ciało i stał się człowiekiem. Już wtedy opuścił niebo, opuścił ojca, zszedł na ten padł ziemski, by stać się człowiekiem. Oczywiście potem powrócił, ale czytamy, że kiedy położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi swoje, wtedy znowu odda całe to królowanie ojcu. Jak sądzicie, po co? By pozostać na ziemi, na której będzie nowa Jerozolima i być już na wieki ze swoją małżonką, złączony z nią jednym ciałem. Ojcze, wszechświat jest duży, rządź. Ale ja tu mam moją żonę. Dlatego, chociaż jest już zbawiona, wybacz, ale nie wyzbędę się swego ciała, by wrócić do tej postaci, jaką miałem kiedyś i rządzić z tobą całym wszechświatem. Bo po drodze poślubiłem ją. I chcę być z nią już jednym ciałem. Powrót do poprzedniego stanu byłby jak rozwód. Ale ja się z nią rozwodzić nie mam zamiaru. Jak długo myślicie jeszcze, nigdy nie myślałem o czymś takim, o takiej koncepcji, to pomnijcie, że zaczyna się ona od słów, tajemnica to wielka. Stąd nie dziwne, że być może wielu z was jeszcze do głowy nie wpadło. Ale to jest dowód na to, że gdy mówimy, że na wieki prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, to ma to uzasadnienie w tych tekstach. Dalej czytamy. Poczęty został z Ducha Świętego, a urodził się z dziewicy Marii. Właściwie te rzeczy są czytane powszechnie, znane z Ewangelii Łukasza, rozdział 1, 26 po 27 i 35. Tam znajdziecie teksty o tym, że ukazał się Marii anioł i powiedział do niej: Duch Święty stąpił na ciebie, moc Najwyższego cię zacieni, dlatego to, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane świętym i Synem Bożym. To dowodzi, że został poczęty z Ducha Świętego i urodził się z dziewicy Marii. Dalej czytamy. Żył i doświadczył jako człowiek wszelkich pokus, jednak swoim przykładem doskonale ukazał sprawiedliwość i miłość Bożą. Na ten temat czytamy w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział 14-15, że mamy wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymamy się mocno wyznania. Jest to kapłan, który współczuje nam z naszymi słabościami, doświadczył wszystkiego jak my, z wyjątkiem grzechu. A więc doświadczył wszystkiego jak my, czyli wszelkich pokus. O tym doświadczaniu wszelkich pokus czytamy dalej w tym samym liście. 5 rozdział, 7-9. Za dni swego życia w ciele znosił on z wielkim wołaniem i łzami modlitwy i błagania do tego, który by go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności swojej został wysłuchany. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Czytamy w tym tekście o doskonałości? Że stał się przykładem doskonałości? Że był poddany wszelkim pokusom, ale został przykładem doskonałości? O wszystkim tym czytamy w tym właśnie fragmencie. Żył i doświadczył pokus jako człowiek, wszelkich, ale dał nam przykład doskonałej sprawiedliwości i miłości Bożej. Dalej prawda wiary mówi, przez cuda objawił Bożą moc i potwierdził, że jest obiecanym przez Boga Mesjaszem. Tylko jeden tekst na to. Ewangelia Jana 20, 30-31 werset. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś, które są spisane są po to, byśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyśmy wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Jest uzasadnienie? Dalej prawda wiary mówi, dobrowolnie cierpiał. Zgadzacie się? Dobrowolnie? A macie na to dowody biblijne? Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, że ja życie swoje kładę, by je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale kładę je z własnej woli. Dobrowolnie? Dobrowolnie. A więc dobrowolnie cierpiał i czytamy dalej. I zmarł na krzyżu za nasze grzechy i w naszym zastępstwie powstał z martwych. Pismo Święte potwierdza ewidentnie, że zmarł na krzyżu, że za nasze grzechy, że w naszym zastępstwie i powstał z martwych. Choćby dwa teksty na ten temat. List do Hebrajczyków 2:9. Widzimy raczej tego, który na krótko został uczyniony nieco mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego z nas. Czyli zmarł za grzechy w naszym zastępstwie? Zakosztował śmierci za każdego z nas? Innymi słowami wyrażone dokładnie to samo. Albo pierwszy list Piotra 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Czyli w naszym zastępstwie. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele prawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Powstał z martwych? Czyli i ta zasada jest biblijnie uzasadniona. Dalej czytamy w prawdzie wiary. I wstąpił do nieba, by służyć w świątyni niebiańskiej na rzecz wszystkich. O tym, że wstąpił do nieba, by służyć w świątyni niebiańskiej, najlepiej uczy nas list do Hebrajczyków. Tam rozdział 8, pierwsze dwa wersety, że jest to główna treść tego listu, główna nauka, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. A 7 rozdział 25-26 mówi, co Chrystus robi w tej świątyni. Otóż może nas zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, żeby wstawiać się za nami. Takiego mamy właśnie w niebie arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, wywyższonego nad niebiosa. Co on w tym niebie robi? Co w tej świątyni robi? Żyje zawsze, żeby wstawiać się za nami. Czyli wstąpił do nieba, służy w niebiańskiej świątyni na naszą rzecz, na rzecz nas wszystkich. W
końcu czytamy ostatni fragment w tej zasadzie wiary. Powróci znowu w chwale, aby dokonać ostatecznego wybawienia swego ludu i wszystko odnowić. I na ten temat trzy fragmenty. Z Mateusza 16:27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. Przyjdzie w chwale Ojca z aniołami swymi, czyli powróci w chwale? Jest. Dalej czytamy, aby nadeszły w liście do Hebrajczyków 9:28. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Ukaże się ku zbawieniu tym, którzy go oczekują, czyli by dokonać ostatecznego wybawienia. Zgadza się? Tak jest. I trzeci fragment, Dzieje Apostolskie 3:20-21. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta swoich świętych proroków. Czyli kiedy Chrystus powróci, bo na razie jeszcze niebo go przyjęło, ale kiedy powróci, to powróci, jaki to będzie czas? Odnowienia wszystkiego. Nasza prawda wiary ma uzasadnienie? Bo przychodzi, by ostatecznie wybawić i wszystko odnowić? Jak najbardziej. Czyli zobaczcie, pokazałem wam na przykładzie chociaż jednej zasady wiary z naszych 28, że każde zdanie, każdy fragment zdania ma swoje biblijne uzasadnienie. Stąd ci wszyscy, którzy mówią, że wy jesteście adwentystami, bo to wam Ellen White powiedziała, jak należy wierzyć. Z całym szacunkiem, ale nawet nie używałem żadnych cytatów z jej dzieł. A tylko jakie? Z Biblii. Bo nasze prawdy wiary oparte są na Biblii. Dadzą się wyczytać z Biblii. I tylko sformułować nieco czasem innymi słowami, a czasem wręcz cytatami albo parafrazami cytatów z Biblii. Wiecie, był taki czas, podsumowując całość, całkiem niedawny, gdy pod wpływem ateistycznej ideologii komunistycznej, a może poprawniej, pod wpływem nieznoszącej sprzeciwu potęgi Związku Radzieckiego, nauczano, że ktoś taki jak Jezus nawet nie istniał. Taki czas to jeszcze lata 60. ubiegłego wieku. Że jedynie był postacią legendarną, mityczną, nieprawdziwą, tworem wyobraźni jakichś sekt palestyńskich u progu naszej ery. Takie rzeczy mogliście przeczytać jeszcze u Kosidowskiego, takiego autora opowieści biblijnych i opowieści czterech ewangelistów. Nie można Biblii było kupić w tamtych czasach w księgarniach, ale te książki miały po kilkanaście wznowień, bo tego właśnie nauczały. Ale nawet jeszcze w czasach istnienia Związku Radzieckiego odstąpiono od głoszenia takich poglądów w obliczu bogactwa dowodów potwierdzających istnienie Jezusa, takiej postaci jak Jezus z Nazaretu. Dzisiaj to niehistoryczność Jezusa jest problematyczna. O ile większość ludzi, w tym naukowców, wydaje się zgadzać z tym, że Jezus faktycznie istniał, to jednak główną kwestią dyskusyjną jest to, kim on faktycznie był. Wielu jest się w stanie nawet zgodzić, że był mędrcem, że był nauczycielem moralności, wędrownym kaznodzieją, rodzajem proroka, ale trudno im zaakceptować myśl, że był i jest Bogiem. Że umarł, zmartwychwstał i żyje, i że jeszcze powróci. Tacy, którzy tak właśnie myślą o Jezusie, że był mędrcem, prorokiem, nauczycielem, ale na pewno nie Bogiem,
tacy, którzy tak myślą, stają wobec poważnego problemu logicznego. Problemu, który kiedyś wyraził autor chrześcijański Lewis w książce Chrześcijaństwo po prostu. Posłuchajcie takiego cytatu, którym zakończymy. Z tej książki. Nie chciałbym, aby ktoś powiedział o Chrystusie tę najbardziej niezrozumiałą rzecz, którą nieraz się o nim słyszy. O, mogę uznać w Jezusie wielkiego nauczyciela moralności, ale nie przyjmuję stwierdzenia, że jest Bogiem. To jest akurat to, czego nie wolno nam mówić. Ktoś, kto byłby człowiekiem, a zarazem mówił takie rzeczy jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem, niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym jajkiem, albo byłby szatanem z piekła rodem. Trzeba wybierać. Albo ten człowiek był i jest Synem Bożym, albo szaleńcem lub jeszcze czymś gorszym. Możesz kazać mu się zamknąć jako głupkowi. Możesz na niego napluć i zabić go jako wcielonego demona. Albo możesz upaść mu do stóp i nazwać go Panem i Bogiem. Ale nie prawmy protekcjonalnych bzdur, że był wielkim człowiekiem i nauczycielem. Że był tylko wielkim człowiekiem i nauczycielem. Tej możliwości nam nie zostawił i nawet nie zamierzał. Wobec tego, to już moje słowa, co Chrystus o sobie mówił, wobec tego, co pokazał, wobec tego, co Pismo Święte o nim mówi i inni natchnieni pisarze biblijni o nim napisali. Nie można powiedzieć, że był tylko mędrcem i prorokiem wędrownym, ale nie Bogiem. Nie można przejść obok Niego, jak tu kiedyś mówiłem, obojętnie. Albo Go musisz odrzucić jako głupka i szaleńca, albo musisz uznać w Nim Pana i Boga. Innego wyjścia nie ma. Kim więc jest Jezus dla ciebie? Amen.